to zespół akurat słowa Jaromira Nohawicy. Taka płyta, która została wydana kilka lat temu. Polecamy dobre piosenki. Jaromir Nohawica zaśpiewany. I z uśmiechem do naszego studia o godzinie 17 wszedł Red Bad Klinstra Komarnicki, polski, no wiadomo, że polski aktor, a nie, no nie do końca właśnie.
No to jest aktor, jeszcze to inna historia.
Aktor, reżyser, który no właśnie, korzenie ma nie tylko polskie, ale także holenderskie.
Tak. No tak, tak, tak wyszło. Tak wyszło, że drugą część swojego życia postanowiłem spędzić w Polsce, w kraju mojej mamy. I do tej pory jest ciekawie.
I nie żałuję?
Nie, broń Boże, nie żałuję. W Holandii to same nudy są.
Czemu?
No bo tam już wszystko jest tak poukładane, a tutaj dopiero wszystko jest do poukładania, więc jest to nieustające pole do popisu dla wszystkich nas tutaj żyjących przecież, nie? Mamy przykłady ze świata, ale my musimy zdecydować, które z tych rzeczy chcemy sobie przysposobić.
No właśnie, Polska jest chyba na takiej drodze do nowego otwarcia, prawda? Teraz, czy nie?
Tak, tak. To znaczy, no, na tej drodze już jest jakiegoś czasu, no ale rzeczywiście jest tak, że trochę może to było... to ta droga do otwarcia była trochę opóźniona różnymi rzeczami.
No tak, komunizm.
Pewnych, tak. No, komunizm oraz trochę sposób, w jaki przeszliśmy tych nowych czasów, że nie było to takie klarowne, jasne i dla wszystkich taki komunikat pod tytułem do wczoraj jeszcze każdy radził sobie jak trzeba, a od dzisiaj przyjmujemy takie zasady, prawda? Tylko no niestety trochę tak się to rozślizgało, co miało wpływ też, myślę, na mentalność osób też młodych, które weszły jakby w tym czasie tych 30 lat w dorosłe życie. Myślę, że dla wielu nie było to jasne, jakby co jest legalnym sposobem postępowania w swojej drodze kariery.
Ale zanim przejdziemy do tego, o czym wszyscy mówią przez ostatnie kilka dni, to nie zwrócił pan uwagę na to, jak pan jeździ na przykład po Polsce, że zupełnie różni się tam, gdzie przebiega linia Wisły, to Polska dzieli się prawie że na dwa różne kulturowo regiony, a już porównując północ z południem, to w ogóle obczyzna.
Tak, tak. Jest tak, rzeczywiście daje się to zauważyć i pamiętam jeszcze z czasów, kiedy praktycznie w ogóle polityką się nie zajmowałem. Ja w ogóle polityką się nie zajmowałem, tylko to chyba polityka się mną zaczęła zajmować.
Ale pamiętam z tamtych czasów,
że kiedy rozmawialiśmy w teatrze, na przykład, nie wiem, padały takie hasła, że te mohery, jeszcze te czasy, tak? Kiedy to moher to był taki ten opisujące hasło.
No tak, 10 lat temu na pewno.
A ja wtedy akurat pamiętam, że z kimś rozmawiałem, pragmatycznym akurat spoza mojego teatru, kto mówił, no ale przecież, to znaczy wspólnie w rozmowie doszliśmy do tego, że tak naprawdę ksiądz Rydzyk zagospodarował pewną grupę osób, na którą nikt nie miał pomysłu, to nikt nie przejmował się tymi ludźmi, którzy później stali się jego słuchaczami. Być może to właśnie ksiądz Rydzyk, tworząc Radio Maryja, dało jakby poczucie godności wielu osobom, które właśnie żyły na tamtych terenach i czuły się wykluczone, czuły się kompletnie pominięte w tych nowych czasach, kiedy część społeczeństwa ruszyła do przodu, brała sprawy w swoje ręce, jak to nas zachęcał wtedy Wałęsa. Uwierzyli w coś, a była spora grupa osób, która też być może by chciała, ale nie wiedziała jak, bo przecież to jest osobna sztuka. Jedno to jest chcieć i mieć ochotę na przedsiębranie, na to, żeby zmieniać swoją rzeczywistość, a druga, nie ma co się dziwić, że wiele osób, które większość swojego dorosłego życia spędziły w tamtym systemie, po prostu nie miały pojęcia, jak to zrobić.
A ja jeszcze wrócę do tej Holandii, bo tam sprawy związane z związkami jednopłciowymi są uregulowane od dawna. Tam tak gładko to przeszło, ta zmiana świadomości, ta zmiana myślenia, tam nie było oporów, nie było protestów, księża nie protestowali, jak to się wydarzyło, jak to tam przeszło?
Tam to wydarzyło się troszeczkę inaczej, ale to chyba jest też związane z mentalnością holenderską. Po pierwsze, jest coś takiego, że tam prawo jest inaczej tworzone. Ktoś mi to kiedyś tłumaczył, że jakby różnica jest taka, że w Polsce każdy z nas zna te parki, w których jakby są ścieżki takie ustawione, znaczy jakby zaprojektowane, ale widać tak naprawdę te ścieżki, po których chodzą ludzie. I ktoś mi powiedział, że w Holandii, w Anglii prawo właśnie jest stworzone w taki sposób i parki też są tak tworzone, że najpierw sieje się wszędzie trawę, potem patrzy się jakby, gdzie te ścieżki są wyrobione i to się utwardza.
Tak, czyli rozumiem, że w Holandii obowiązuje ten sam system, co w Anglii, czyli common law, tak? Że to, że precedens jest jakby głównym...
Tak, to znaczy, że fakty dokonane, to znaczy zanim zalegalizowano eutanazję, była to praktyka przez, z tego co mi powiedział pewien lekarz, przez co najmniej 10 lat wcześniej, z tym, że znaczy, to był dylemat lekarzy, kiedy ich, no bo tam jest ta instytucja lekarza rodzinnego i jakby konsekwencją tego jest to, że wytwarza się relacja. Że masz jednego lekarza, to jest twój lekarz pierwszego kontaktu. Relacja, no jakby no taka co najmniej dobrosąsiedzka, tak? To znaczy, więc jeżeli ktoś miał ból, który nazywany jest takim bólem już nieznośnym, nie do zniesienia, to jakby na podstawie tej relacji prosił czasem tego lekarza, żeby po prostu mu ulżył, tak? I teraz ten lekarz no robił to, jednocześnie stawał się przestępcą. I, no i od tej strony to poszło, tak? Więc jakby prawo w Holandii nigdy nie jest...
To znaczy,
w związku z tym jest bardzo mało przepisów, a jest minimalna ilość przepisów martwych, ponieważ właśnie prawo jest dopiero po fakcie ustanawiane. No i... Holendrzy są bardzo pragmatyczni i ten argument właśnie osób o innej orientacji seksualnej jakby trafiał do wszystkich, że no właśnie chodzi o to, żeby mieć te same prawa względem podatków, względem właśnie tej informacji medycznej oraz spadkowych rzeczach. Jakby to w tym sensie to po prostu była jakby jest pewien pragmatyzm. No a to, że akurat nazywa się to małżeństwem i że jakby do tego się dodaje tą otoczkę, którą my znamy jako fetowanie ślubu, no to jest jakby w pewnym sensie raczej taka ozdoba. Głównie to jest tak naprawdę związek partnerski, który jest nazywany małżeństwem.
A adopcja dzieci też jest dozwolona w Holandii,
jest,
czy nie?
Jest dozwolona i... No ale z tym... Ale to nie jest takie łatwe jeszcze społecznie, bo niestety się zdarzają nadużycia. W Holandii była taka duża afera z takim człowiekiem, który był monopolistą, można powiedzieć, w świecie castingu, który nie dość, że no była wielka sprawa mitu, która doprowadziła do, no w ogóle do jakby jego też upadku całkowitego, to nie dość, że wykorzystywał swoją pozycję władzy wobec młodych aktorów i aktorek, ale głównie aktorów, bo był orientacji homoseksualnej, jest, to jeszcze właśnie też zaadoptował dziecko ze swoim partnerem. No więc niestety takie rzeczy no, źle wpływają na...
Zaadoptował i coś się złego stało.
Tutaj nie znam szczegółów, także nie chcę się na ten temat wypowiadać. Natomiast no jakby ja znam sprawę z tego, że po prostu byłem teraz w projekcie teatralnym. No i nadal, mimo że to było parę lat temu, nadal się o tym mówi między próbami. No i też w kontekście tego, że jakby ja nie wnikałem już, bo nie miałem ani czasu, ani też jakby za bardzo bardziej siedzę w polskiej przestrzeni, ale, tak, ale... No, chodzi mi o to, że po prostu no, tam padało tak jakby z ust moich kolegów i koleżanek, no, że jak taki człowiek Jak taki człowiek mógł w ogóle mieć możliwość zaadoptowania dziecka? To znaczy ludzie byli zszokowani tym, że ktoś, kto dokonuje jakiegoś researchu, tak? No bo rozumiem, że są instytucje, które...
No na pewno.
Które po prostu badają, czy ktoś może zaadoptować. No to w środowisku wiadomo było, że on jakby używa swojej władzy do aktów seksualnych, przemocy seksualnej.
Nie bardziej.
Dlaczego ta osoba, tak, która to badała, w ogóle tego nie zauważyła? Bo to, że aktorzy milczą, bo chcą mieć pracę, to jest jedno, ale to, że instytucja, która ma za zadanie zapewnić jak najlepszą ocenę tego, jakby tego nie wyłapała, no to jest dziwne.
To jest bardzo dziwne. Może miał znajomości, ale chodzi mi bardziej o to, że u nas w Polsce nad Wisłą jest tak, że mimo to, że są parady równości, że to wszystko się odbywa, to jest też duży opór społeczny. Rodziców, którzy na przykład sprzeciwiali się karcie LGBT+, którą tutaj w Warszawie, nie wiem czy wprowadza, czy to jest na etapie wprowadzania Rafał Trzaskowski, że jednak ten opór społeczny jest. Teraz mamy wypowiedź arcybiskupa krakowskiego, bardzo mocną wypowiedź arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który mówi o tęczowej zarazie, nawiązując do pięknych słów Ziutka Szczepańskiego o czerwonej zarazie, która była związana z powstaniem warszawskim. Czy jak pan ocenia przede wszystkim te słowa i jak pan to porównuje do Holandii? Czy tam tak Kościół odpuścił?
No Kościół nie ma tam takiej pozycji przede wszystkim, żeby się wypowiadać na ten temat. Tam jest rozdział Kościoła i państwa.
Ale u nas też w Konstytucji jest rozdział Kościoła od państwa.
Jest, ale Kościół dla mnie w Polsce o tyle trochę ma inny charakter, że Kościół odegrał kluczową rolę w odzyskaniu niepodległości przez Polskę. I tak naprawdę dzięki temu, że Kościół...
Oj, chyba niewielu o tym pamięta, coraz mniej osób.
No, ale właśnie
o tym
chyba
pamięta.
To jest kluczowa sprawa, tak? To znaczy, że jakby Kościołowi jako instytucji należy się szacunek również przez tych, którzy są niewierzący, jako po prostu fakt, że to właśnie Kościół, istnienie Kościoła i jakby trzymanie swojej obecności na tych terenach no jakby doprowadziło do tego, że jednak jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak? I w tym sensie to Kościół też ma swoją część tutaj bohaterstwa do składania. Należy się jakby szacunek za to. Natomiast no, właśnie ta wypowiedź o tyle ją rozumiem, że ta sparafrazowanie tego, że to jest odniesienie do tej czerwonej zarazy, bezpośrednio odnosi się do tego, że chodzi o tą część ideologiczną. Nie chodzi o osoby, które są takiej czy innej orientacji, bo wiadomo, że każdy ma prawo konstytucyjne, zagwarantowane prawo do tego, żeby tu żyć, czuć się dobrze, swobodnie się wypowiadać oraz robić w swoim domu to, na co ma ochotę, o ile nie naruszy prawa drugiego człowieka lub innej istoty, której prawa są chronione w naszej cywilizacji. Więc ja to tak rozumiem. Ja zastanawiam się po prostu i tu mogę jakby odbić to od holenderskiej sytuacji. W Holandii zarówno społeczeństwo jest pragmatyczne, w związku z tym geje, lesbijki też są pragmatyczne. Jeżeli mają poważny i konkretny cel pod tytułem walkę o pewne prawa podstawowe, które są im potrzebne do tego, żeby nie czuli się gorsi, żeby mieli te same prawa, to realizowanie tego celu trzeba jakby robić mądrze, prawda? W związku z tym nikomu by w Holandii nie przyszło do głowy, żeby dokonywać prowokacji jakby ludzi, od których zależy ta akceptacja społeczna, tak? No jeżeli mamy katolików, no to jakby jaki jest sens? Czyli no albo to nie są oni, ci, którzy robią tę prowokację, to nie są geje i lesbijki bezpośrednio, bo znam wielu takich, którzy żyją w pełnej zgodzie z otaczających ich światem i w pewnym sensie dopiero teraz zaczynają się bać, że ich sąsiedzi mogą się od nich odwrócić, ponieważ dzieją się takie rzeczy, więc nie jest to w interesie. Pytanie, w czyim to jest interesie? To jest jedna taka rzecz. No, więc albo to nie są oni, albo po prostu na tyle są niezorganizowani, że jakby jest tyle grup i podgrup w tych ruchach, że oni po prostu no, nie są w stanie jakby skutecznie w polskiej rzeczywistości, gdzie dziecko jest na pierwszym miejscu, gdzie katolicyzm jest po prostu, nawet jeżeli ktoś jest niewierzący, to mamy jeszcze całą grupę osób, dla których to jest po prostu tradycja, dla których to jest część ich tożsamości kulturowej, więc no bo atakowanie tego po prostu nie ma sensu z punktu widzenia osiągania swoich celów.
Tak jak pan powiedział, bo często myli się środowiska LGBT ze stricte środowiskami LGBT, nie dopisując do tego, tak jak pan powiedział, całej ideologii. Bo mnóstwo osób, które chodzą na marsze, wcale nie są ani gejami, ani lesbijkami, tylko po prostu wyznają tę ideologię, która jest dla nich wygodna, bo jest odrzucenie właśnie kościoła, odrzucenie jest tradycji i tak dalej, i tak dalej. No i dochodzimy do tego, kim są osoby, które należą do środowiska LGBT+, bo to już tam tego się tyle narobiło i tych skrótów. No i pytania, które pan zadał na Twitterze, bo pan się zapytał wprost, czy w Polsce pedofile są częścią LGBT+, czy nie, i kto czuje się kompetentny odpowiedzieć na to pytanie. I po tym pytaniu, przypomnijmy, po pytaniu, nie po żadnym stwierdzeniu, zadziało się coś, czego chyba się pan nie spodziewał.
Nie spodziewałem się tego, bo jakkolwiek udział w filmie Smoleńsk też był kontrowersyjny i reakcje, różnego rodzaju konsekwencje były rozciągnięte w czasie, no to rzeczywiście nie było aż takiej, nie miało to aż takiej temperatury. Więc to też jest ciekawe od tej strony, że tu rzeczywiście ta masa krytyczna i to, że to ma swoją wartość newsową, tak, bo przypominam, że nie mój wpis wywołał kontrowersję, tylko tytuły w tabloidach, w portalach tabloidalnych, gdzie jakby bezpośrednio przypięto mi łatkę, znaczy jest moje zdjęcie i pod spodem jest, że homofobiczny jest wpis, klinstry, coś tam, tak? Potem to się już zmieniało, ale to, że to jest no, homofobiczny wpis, to jest jakby jak mantra powtarzane, żeby po prostu mi usilnie tą łatkę przykleić. I to dopiero spowodowało reakcję. To, że jakby no, żyjemy w społeczeństwie, gdzie ludzie czytają tylko nagłówki, no to jest jakby już inna sprawa. Natomiast rzeczywiście niesamowite jest to, że na podstawie takiego tytułu ktoś właśnie wypowiada mi pracę. Tak? To jest,
a co, zadzwoniono do pana i co?
Nie, to znaczy dostałem SMS-a od mojej agentki, które brzmiał, bo żeby tu już być, że tak powiem, konkretnym, zaraz przywołam. Zadzwoń proszę, krótki SMS i potem następny. Produkcja wysłała mi zdjęcie twojej wypowiedzi z Twittera odnośnie LGBT i pedofili wycofali propozycję zagrania w Królu. Ja nawet tego, jakby nazwy tego serialu nie miałem zamiaru, chciałem to, że tak powiem, zamazać, no ale już po prostu zapomniałem o tym, bo to nie chodzi o ten czy inny serial, chodzi o to, że taki mechanizm jest, tak, to też nie chodzi o mnie, bo ja, że tak powiem, już jestem spalony, natomiast ja jestem przykładem na to, że takie rzeczy się dzieją, tak, inni moi koledzy nie mają możliwości, no bo nawet nie wie, o niektórych nie wie pani, nie zna ich pani, nie wie pani, że oni istnieją, tak? Ja mam możliwość przyjść tu i jednak być może trochę rozszerzyć perspektywę. Natomiast no, to jest dla mnie przerażające, że to, no, to z demokracją na pewno nic nie ma wspólnego.
Ale w konsekwencji tego też z agencją też się rozeszły państwu drogi, tak?
Parę dni później dostałem maila, ponieważ faktem jest, że ja nie oddzwoniłem. Po prostu tak mam. Czasem mam tyle spraw, że nie oddzwoniłem od razu, ani następnego dnia. I potem dostałem maila od mojej agentki, że ona no jakby musi się ze mną rozwiązać umowę, bo po prostu ta współpraca nie ma sensu. Cokolwiek by to mogło znaczyć, tak?
To już
znaczy,
znaki zapytania się tutaj
natomiast rzeczywiście ciekawe jest to, że właśnie dzisiaj się dowiedziałem od dziennikarza, który do mnie dzwonił, też w sprawie wyjaśnienia, że produkcja serialu tego wydała oświadczenia, w którym powiedziała, że powody były artystyczne. I oczywiście to jest częsty powód, to znaczy, który się używa, no, akurat w tym konkretnym przypadku.
No ewidentnie,
no, po prostu się
widać.
Podłożyli, bo przecież no, ona ma tego maila, nie wiadomo, czy byśmy kiedykolwiek od niej dostali, no bo ona właśnie, że tak powiem, ma prawo chronić interesy swojej firmy. Natomiast no, tego SMS-a mam, tak? I to jest, że tak powiem, no,
no
przykre,
dowód,
że
dowód, tak, ale...
mogliby chociaż po prostu przyznać się.
No
tak?
Ale dobrze, ale czy, chociaż, tak. Czy na to pytanie... Czy w Polsce pedofile są częścią LGBT? Otrzymał pan jakąkolwiek odpowiedź taką satysfakcjonującą pana? Bo pan później doprecyzował, o co panu chodziło.
Tak, tak. I cieszę się z tego i to w pewnym sensie mógłbym jakby dopisać właściwie do tej historii. Cieszę się z tego, że właśnie pomimo, że niektórzy nawet... Którzy twierdzą, że byli moimi przyjaciółmi, już nie są, jakby wyrażali jakieś wielkie oburzenie, że ja zadaję to pytanie. Głównie chyba chodzi o kontekst taki, że oni też mówią od strony, jakby mówię o moich kolegach homoseksualistach, że pretensje mieli do mnie, że ja zadaję to pytanie tutaj, w tej przestrzeni, na tym etapie. Tak, to znaczy, że to jest jakby pytanie, które w kontekście tego, co się dzieje, dolewa oliwy do ognia. Znaczy nie odpowiedzieli, że oni mają coś przeciwko temu pytaniu, ale też jakby wyraźnie się nie odcięli. Oczywiście były też osoby, które pisały, no ale przecież nie mogę ciągle udowadniać, że jestem słoniem, nie mogę jakby... cały czas wszem i wobec mówić, że jestem przeciwko, no bo przeciwko jeszcze czemu miałbym być, ale tylko mnie się zmusza do tego, żebym ja ciągle afirmował, że ja nie mam nic przeciwko gejom i lesbijkom. No jakby osoby, które mnie znają, jakby wiedzą, że nazywanie mnie akurat homofobem to jest śmieszne.
Ale coś pana musiało podkusić do zadania tego pytania. Jakoś powiązał pan coś, czy pan chciał... Co pan chciał? No właśnie takie pytanie.
Tak. No sam się zastanawiam, co mnie podkusiło. Wiem, że byłem w trakcie jakby takiej rozmowy dotyczącej tego jakby no z osobami, z którymi dużo rozmawiam na temat rodzicielskie, na temat tego...
No tak, bo pan jest świeżym ojcem.
No właśnie i też przyznaję się bez bicia, że wcześniej, mimo że sam jestem też ofiarą molestowania seksualnego przez pedofila, jakby ja to przepracowałem, ale jakby ten temat do mnie wrócił, znaczy wiele rzeczy do mnie wróciło w momencie, kiedy zostałem ojcem, tak? Jakby zacząłem przepatrywać całą relację moją z moim ojcem.
Pan miał takie doświadczenia?
Tak, miałem takie doświadczenia. To był dyrygent chóru, nomen omen chóru, który właśnie, do którego ja zostałem zaproszony jako tłumacz, jako mając 16 lat wtedy. Jechaliśmy do Polski z chórem i no i to się wydarzyło jakby tam w trakcie tego i natomiast no ja...
I to wróciło przy okazji to znaczy, narodzin dziecka, tak?
Tak, oczywiście, że tak, ponieważ no wiadomo, że po prostu zarówno jak pojawiają się pytania, jak wychować dziecko w tej rzeczywistości, w której no, ono ma dostęp do różnych informacji, do różnych propozycji, jak również no, no, to, że ja nie mogę wspierać osób, które same jakby mają niejasne, sprecyzowane między sobą, o co tak naprawdę walczą. W Holandii jest tak, że pedofile próbowali się i próbują aktywnie podłączyć pod ten ruch. No jakby to jest dla nich najprostsza metoda, żeby, że tak powiem, no jakby, jak to się mówi, no wyprać swój wizerunek.
Ale
tak?
Się nie, jakoś nie podłączyli jeszcze, tak, do tej pory?
To znaczy, no zostali, była partia pedofilii od 2006 do 2010 roku w Holandii. Oni w końcu się nie zostali zakazani, tylko mimo oczywiście, że niektóre osoby o to zabiegały, ale jakby to jest ta wolność wypowiedzi właśnie w Holandii, która ma swoje tak daleko idące granice, a rozwiązali się ze względu na wystarczający brak poparcia po prostu.
Ale rozumiem, że ale... pedofilia jest penalizowana w Holandii.
No i właśnie tutaj jest to, że jakby akt pedofilski. To znaczy,
no tak,
pedofil, jest wypowiedź pedofila właśnie pod hashtagem pedopride, tak? Bo tam jest cała dyskusja na ten temat, czy oni mogą być częścią tego marszu, czy nie. Bo bycie częścią tego marszu oznacza akceptację, tak? No tam jakby jasne jest, jakby tam widać jakby jak ta logika idzie. To znaczy pedofil to jest po prostu przyjaciel dzieci, tak jak masz bibliofil, tak? Lubi książki, czyli pedofil to jest przyjaciel dzieci, a w drugim zdaniu jest napisane, a jeśli ktoś gwałci dziecko, to jest po prostu dewiantem seksualnym, tak? Czyli w tym sensie, no i prawnie tak jest, że dopóki pedofil nie popełni aktu seksualnego na dziecku, no to nie jest przecież karany, prawda? Więc jakby oni walczą o to, żeby zmienić kwalifikację ich przypadłości z dewiacji seksualnej na orientację seksualną. No i myślę, że to jest bardzo ciekawy temat właśnie dla środowisk LGBT, żeby się po prostu też no, jasno wypowiedzieć.
Odciąć od tego,
ale... W Holandii się odcięli, dlatego że nie po to walczyli o swoje prawa w sposób właśnie pragmatyczny, a nie tak jak tutaj w sposób jakby no, głupi, żeby teraz po prostu to stracić przez... Natomiast faktem jest, że na tej ostatniej paradzie pedofile, czy Front Wyzwolenia Dzieci, bo to tak się nazywa, rozdawali ulotki i służby porządkowe usunęły ich niestety nie jakby z urzędu, nie dlatego, że mieli z góry powiedziane, tylko dlatego, że uczestnicy inni, tak jak pani mówi, że w takiej paradzie biorą udział ludzie, którzy po prostu wspierają oraz po prostu przedstawiciele innych orientacji seksualnych, którzy, no, że tak powiem, no, są normalnymi obywatelami, tak? Dopiero po protestach uczestników służby usunęły te osoby.
Tak, pana pytanie nabiera zupełnie innego znaczenia w momencie, kiedy pan tłumaczy to, co pan teraz
dlatego
mówi
też,
i
dlatego
i
też
tłumaczy.
Wykonałem ten wysiłek i napisałem wyjaśnienie.
Czy dostał pan jakąś jasną, taką kategoryczną deklarację od głównych takich frontmenów, frontenderów ruchu LGBT, że się odcinają, że to jest dla nich niedopuszczalna pedofilia, czy nie, jednak nie?
Nie, myślę, że to jest, że to programowo tej odpowiedzi nie będzie, ponieważ oni wtedy myślą, że stawiają się jakby pod ścianą jakby tego, który jest przepytywany, czy nie jest słoniem. Wypowiedź jednej z osób, która nie wiem, czy teraz, ale kiedyś była aktywistą, brzmiała mniej więcej tak, że jestem porażony tym, co przeczytałem o tobie, a raczej o twoich pytaniach o to, czy pedofil jest zjawiskiem mieszczącym się w pojęciu LGBT. Naprawdę musiałem usiąść i się zastanowić nad tym, jak to jest możliwe, że inteligentny człowiek mający pojęcie o debacie publicznej w Polsce jest w stanie zadać takie pytanie. Niestety nic mądrego nie udało mi się wymyśleć, żeby zrozumieć.
To jeden ze znajomych, tak?
Znaczy, takich znajomych, tak, jakby z miasta, że tak powiem, którzy kiedyś bardzo no, byli na pierwszej linii. No więc to jest jedna z najbardziej kulturalnych wypowiedzi. Natomiast dostałem jeden bardzo, bardzo naprawdę poważny list od pana, który chyba jest naukowcem na papierze w ogóle.
Ale naukowiec gej?
Tak, znaczy on to jest, nie jestem w tej... Jakbyśmy puścili piosenkę, to może bym był w stanie.
No to drodzy
to
państwo,
znaleźć.
To my posłuchajmy teraz Jachomira, chciałam powiedzieć, Jaromira Nochawicy. Może albo nie. Doskonały dzień, niech zagra nam Cortez i my za chwilkę wrócimy do rozmowy. Państwo, drodzy państwo, jest godzina 17:34. No a w naszym studio dalej Redbat Klinstra Komarnicki, który szukał maila i go znalazł.
Tak. To znaczy, znalazłem skan listu, który jest na pięknym papierze z herbem i w ogóle jest wydrukiem jakby z drukarki, ale z sążnistym podpisem własnoręcznym. I, no i to jest jedna z takich odpowiedzi czy reakcji, gdzie ktoś po prostu bardzo poważnie potraktował moje pytanie, gdzie tłumaczy mi, Po pierwsze, no, zaczyna się tak. Drogi Redbadzie, pozwól, że będę zwracał się do ciebie po imieniu. Dajmy sobie spokój z tytułomanią i panowaniem. Zadałeś proste pytanie. Postaram się to uczynić, chociaż nie jestem wielce kompetentny. Zwykły gej, ofiara księdza w wieku 14 lat. Otóż nie jesteśmy zamkniętą, odgrodzoną społecznością z własnym samorządem, sądownictwem. Nie mamy własnego parlamentu, prezydenta, władcy, króla. To tak a propos kompetencji. Jesteśmy częścią społeczeństwa, twoimi znajomymi, sąsiadami. Część z nas domaga się głośno praw wynikających z Konstytucji RP. To nie oznacza jednak, że nawet w tej materii jesteśmy zgodni i stanowimy monolit. Część optuje za adopcjami dzieci, inna część stanowczo się temu sprzeciwia. Część chce mieć możliwość rejestracji cywilnej swojego związku, inni nawet nie myślą się ujawniać. Część jest poza Kościołem katolickim, spora grupa to wierni Kościoła. Domyślam się, że zaniepokoił cię ten plus w LGBT+, że można dowolnie dodawać kolejne litery. Można. Wszystkie one związane są, będą z orientacją seksualną. Zaraz zniknęło mi. A pedofilia nie jest orientacją, tylko zaburzeniem osobowości podkreślone. Wśród pedofilów są zarówno osoby heteronormatywne, jak i nieheteronormatywne. Granicą dodawania liter jest prawo. Jestem realistą i zdaję sobie sprawę, że wśród nas są tacy. Podobnie jak wśród twojej części. Żaden z pedofilów nie ma cech pozwalających odróżnić go od reszty. Sam wiesz, że dopóki nie dopuści się tego potwornego czynu, a sama skłonność nie pozwala na izolację. I tutaj podpis. Nie mam jeszcze pozwolenia od tego pana, żeby ujawniać jego imię i nazwisko, ale no, bardzo jestem wdzięczny za to, że ktoś wykonał ten wysiłek. Szanuję to wielce i mnie to uspokaja. To znaczy, tylko że tu jest wprost powiedziane, że ten ruch jest niezorganizowany. Czyli to, tu mamy pewien kłopot, który no, kiedyś trzeba byłoby rozwiązać. Chodzi o odpowiedzialność, tak? Ja nie wiem, czy nawet nie wolałbym, żeby była partia, która jakby określa te rzeczy, jakby o co walczy. Albo
no tak, bo to wszystko się porozmywało. Tu jest lewica, tu jest Robert Biedroń, tu jest ten,
No właśnie. I po prostu, a przede wszystkim w tej chwili, i to jakby jest, to powoduje taką sytuację, w której bardzo łatwo jest umieścić prowokatorów. Jakby w Kościele katolickim jakby wiadomo, to znaczy można, że tak powiem, przywołać katolików do porządku, którzy mieliby coś złego na myśli, tak? Jakby podstawą jest miłosierdzie i jakby w założeniach Kościoła katolickiego obecnie, dzisiaj nie ma przemocy, nie ma agresji, nie ma ataku, a raczej powinien być drugi policzek, jeżeli w ogóle, tak? No i natomiast no ja mam takie poczucie, że i to jest taki mój apel i do katolików w skrócie wielkim, i do LGBT-owców w wielkim skrócie, żebyśmy się nie dali sprowokować, że na pewno nie chodzi nam ani wam o to, żeby komuś się stała krzywda, a wszystkie osoby, które prowadzą do tego, mówią rzeczy lub robią.
No tak, jak Janusz Palikot przecież. Właśnie, tutaj Janusz Palikot mówi,
no zabijcie mi i tak dalej. To znaczy,
że
eskalacja,
trzeba stać
tak,
i dać się.
No i ciekawe, że Janusz Palikot zawsze się pojawia w takich momentach, kiedy za chwilę potem jest jakaś eskalacja. Czy to pod krzyżem, prawda? Czy tuż przed Smoleńskiem?
Ale to właśnie chyba chodzi o to, tak, osobom pokroju Janusza Palikota, żeby właśnie środowiska LGBT miały w końcu swojego męczennika.
No właśnie, i to jest. I wtedy, że tak powiem, pewne osoby by czuły, że są w domu, bo miałyby wtedy tą możliwość, żeby pójść tym na świat i oczerniać Polskę jeszcze bardziej. A ja po prostu nie wierzę w to, że naród, który jest ze sobą na jednej przestrzeni i rzeczywiście chce. Po prostu każda z grup, które mają swoje potrzeby, chcą po prostu żyć tutaj w miarę, czuć się godniej i w miarę komfortowo. Nie wierzę po prostu, że nikt z żadnej takiej grupy, czy to zawodowej, czy ideologicznej, zależy na tym, żeby doprowadzić do rękoczynów albo do jakiejś tragedii. Czyli musimy uznać, że każdy, kto po prostu nawołuje do jakiejś przemocy albo stawia się w roli ofiary, żeby to jeszcze wzmocnić, ma coś innego na myśli. Pytanie jakby, co on ma na myśli i co nim powoduje. Wierzę w to i jestem przekonany, bo znam sporo osób z tego środowiska, że przede wszystkim geje i lesbijki chcą po prostu mieć te prawa, które im się należą i które powodują, że będą się czuli godnie tutaj. I wszystko inne to
ale
są
naprawdę
bzdury.
Uważa pan, że nie czują się godnie w Polsce?
To znaczy, no, ja mogę sobie wyobrazić, że mogę sobie wyobrazić, że no, nie są systemowo w niektórych sytuacjach traktowani na równi. To znaczy związki partnerskie na pewno powinny mieć jakąś formę. Chodzi o spadek, o rzeczy takie...
Ale przecież które... można wziąć ślub cywilny, w każdej chwili się rozwieść.
Tak.
Ale jednopłciowe, uważa pan, że małżeństwo powinno być jednopłciowe, że to powinno być uregulowane?
Nie, małżeństwo jest zarezerwowane, no myślę, po prostu jest, chodzi o definicję, tak? Natomiast... No bo
ale
małżeństwo jest jakby podstawową
tak,
komórką,
ale przecież mogą
która
sobie
ma
zapisać
też...
mieszkanie, mogą
tak.
pójść do notariusza. No nie mają tutaj ograniczeń, że pan z panem nie mogą zapisać mieszkania na siebie.
No tak, ale to jest trochę tak, no ale to jednak muszą wykonać trochę jakby czynności, trochę więcej tych czynności i trochę jakby tak dookoła.
Oj, nie wiem.
No w każdym razie... jeżeli ktoś... Znaczy, ja myślę, że wolność wypowiedzi... służy przede wszystkim do tego, żeby każdy wypowiedział w ramach jakby tego, co uważa za słuszne, czego on potrzebuje do tego, żeby się w tej naszej wspólnej przestrzeni dobrze czuć, tak? Potem ale, inne osoby mogą powiedzieć, że no to tak, a to nie. No do tego służy debata, do tego powinien służyć parlament,
żebyśmy
wszystko jakoś to sobie ładnie poukładali.
Ale do tego wracamy, że środowiska LGBT nie mają jasnych postulatów.
Nie mają jasnych postulatów.
W ogóle
i
nie
przez
mają
to,
postulatów. Chyba
znaczy,
tak
granice tego
bardzo.
Są rozmyte. I przez to są bardzo podatni na manipulacje, na prowokacje. Osoby, nazwijmy to katolicy, no, po prostu funkcjonują w ramach pewnej struktury, tak? I można ich, do nich się odwołać, znaczy są punkty odniesienia. A tutaj jest to przynajmniej w Polsce niejasne, bo w Holandii... geje, lesbijki właśnie bardzo jasno.
Ale osiągnęli wszystko, co chcieli. Znaczy,
osiągnęli wszystko, co chcieli.
Wszystko, co można wymarzyć sobie.
W ramach prawa, tak.
I wszystko, co jest przypisane instytucji tak. rodziny, wszystko dostały osoby homoseksualne, tak. geje i lesbijki.
No więc pytanie właśnie o
czy to tędy droga? No właśnie, z tym pytaniem zostawiamy państwa i na pewno ten temat będzie powracał, bo kampania wyborcza jest i chyba to będzie jeden z głównych tematów, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, to chyba wygląda.
Ale chyba, znaczy ja Polaków cenię za to, że absolutnie jasne jest dla wszystkich, że Polacy nie lubią sporów takich ideologicznych. Nie lubią sytuacji, w której
no właśnie,
są
czy ktoś te spory kreuje sztucznie, czy one są rzeczywiście w nas?
Polacy dążą do dobrego życia i są naprawdę bardzo tolerancyjnym narodem. Pozdrawiam wszystkich.
Tak, wiemy, że jesteśmy tolerancyjnym narodem, to przez wieki pokazaliśmy.
No
tak?
właśnie, więc o czym mowa?
Mówił Radbat Klinstra-Komarnicki, aktor, reżyser. No, a śpiewa pan czasami?
Czasami śpiewam, tak.
No i też czasami piosenkarz. Bardzo dziękuję za wizytę w popołudniu.
Ale tylko w łazience.
A na scenie nigdy?
Zdarzyło mi się tak w Teatrze Telewizji kiedyś.
O, proszę, no więc... udaje się. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję uprzejmie za zaproszenie.
Po południu wnet, a my posłuchamy teraz znowu dobre piosenki Jaromir Nochawica, zaśpiewany przez polskich artystów, a teraz Zbigniew Zamachowski.
Jaromir Nochawica.
Czasami się tak zdarza, czasami się tak zdarza. Drodzy państwo, z wyprzedzeniem zagramy oczywiście Sarajewo, a przy naszym telefonie Bogdan Gizdoń, założyciel Komitetu Obywatelskiego Obrony Polskich Zasobów. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No i protesty między innymi przed Polską Grupą Zbrojeniową. Odbywają się protesty w ostatnim czasie.
Polską Grupą Górniczą.
Polską Grupą Górniczą, widzi pan. Polska Grupa Górnicza, tak oczywiście. I Pan na tym proteście był, pan rozmawiał z uczestnikami. Co dokładnie dzieje się przed Polską Grupą Górniczą?
No, z górników przed Polską Grupę Górniczą sprowadziły niskie zarobki. Bardzo mało w tej chwili zarabiają. Mówią, że zarabiają tyle, co kobieta w Biedronce na kasie. I no, nadeszła pora protestu, ponieważ no, rząd jakby tutaj nie liczy się z górnikami, wprowadza bardzo niekorzystne rozwiązania dla polskiego górnictwa, jest likwidowane polskie górnictwo. No i tutaj uważam za zasadne te protesty, które się zaczynają odbywać. Myślę, że to jest pierwszy z kolejnych protestów, ponieważ górnicy są bardzo zdeterminowani. Sytuacja była bardzo napięta na tym proteście, no i żądają około 1000 zł podwyżki.
Wiem, że protestujący nie reprezentowali żadnego ze związków zawodowych. To jaki jest stosunek związków zawodowych do tych protestujących górników? Odcinają się od nich? Nie pomagają górnikom?
No właśnie, tutaj sami górnicy mówią, że nie mają reprezentantów, związki zawodowe nie reprezentują interesu górników. Na tym proteście nie było żadnego związku. Górnicy zorganizowali się oddolnie. Sprawa zaczęła się od zwolnienia z pracy Sebastiana Darula z kopalni Staszic. On zaprotestował przeciwko temu, zwolniono go za L4. Było to uzasadnione L4, ponieważ był chory w szpitalu, ale mimo to zwolniono go i chciano go zwolnić. No i to jest górnik, który wykazał się odwagą i to on zapoczątkował właśnie te protesty. I no, sami górnicy mówią, że nie mają już swojego reprezentanta i my proponujemy zbudowanie nowych struktur poza kopalniami, które będą reprezentować polskich górników, no bo na związki zawodowe niestety nie można liczyć. No i chcemy, żeby wprowadzić te struktury do komisji
przecież
trójstronnej, żeby rozmawiać
ale
z rządem.
To przecież zawsze górnicza Solidarność uchodziła za tą najbardziej zorganizowaną, za tą najbardziej walczącą o swoje prawa.
No niestety, ale tak nie jest. Solidarność jakby układa się z rządem. Rząd przeprowadza wszystkie swoje zamierzenia, które chce wprowadzić i które są niezgodne z polskim interesem. Likwiduje kopalnie, między innymi zlikwidowano kopalnię Krupiński. Jest to najbardziej perspektywiczna kopalnia w polskim górnictwie, która może przynosić ogromne zyski. Mamy model biznesowy zrobiony dla tej kopalni, który zakłada zyski na poziomie 40 miliardów złotych. To jest około miliarda rok do roku po wznowieniu wydobycia. Pisaliśmy do premiera, interpelację złożyliśmy. Poseł Sachajko zadał pytanie ministrowi Tobiszowskiemu, który jeszcze był ministrem, czy przyjdzie na spotkanie z parlamentarnym zespołem do spraw kopalni Krupiński, który utworzyliśmy, żeby wysłuchać biznesplanu, który przygotowaliśmy. Powiedział, oczywiście zjawi się na takim zespole, ale my niestety nie możemy potwierdzić tego biznesplanu, ponieważ jesteśmy odcięci od informacji z SRK, z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nasze pisma wysłane zostały właściwie bez odpowiedzi.
Pan jest też założycielem Komitetu Obywatelskiego Obrony Polskich Zasobów. O co państwo walczą? Dlaczego te polskie zasoby miałyby być zagrożone?
My walczymy o uwłaszczenie Polaków na zasobach naturalnych. Jest ogromne zagrożenie przejęcia ogromnego bogactwa, którym dysponujemy, które mamy pod naszymi stopami. To jest, począwszy od geotermii, możemy produkować czystą energię. Mamy ogromne zasoby tytanu, ropy naftowej, gazu. Wanadu. To potwierdza główny geolog kraju, minister Mariusz Orion Jędrysek, że...
Ale pan Mariusz Orion Jędrysek nie jest już głównym geologiem kraju.
On nie jest głównym geologiem, ale on o tych zasobach mówił i te zasoby jakby to potwierdzają wypowiedzi pana ministra. Mamy szereg wypowiedzi z 2015 roku, 2011 roku, który mówi, że właściwie to łatwiej powiedzieć, czego my nie mamy, bo my mamy właściwie wszystko. Możemy być bogatym społeczeństwem w 5-8 lat.
A kto to blokuje?
Więc my wierzymy panu ministrowi, bo jest osobą najbardziej kompetentną i zorientowaną. My nie musimy być biedakami w bogatym kraju. Możemy być bogatym społeczeństwem i tak jak mówi pan minister, potrzebna jest dobra wola do uruchomienia wielkich projektów wydobycia zasobów naturalnych.
No ale przecież pan minister, proszę, pan minister Orion Jędrysek przecież był przez 4 lata głównym geologiem kraju. Nie wiem, chyba miał czas i miał możliwości, żeby coś zmienić i chyba nic w tej materii się nie zdarzyło.
Miał czas, miał możliwości, niestety w tym kierunku po objęciu władzy nie zrobił właściwie nic. Mówi nam o wydobyciu zasobów naturalnych z dna Oceanu Atlantyckiego, gdzie wykupiliśmy działkę. Nikt jeszcze tam nie wydobywa, nie są te złoża zbadane. Minister chce tam wydobywać, nie w Polsce, gdzie mamy już zasoby zbadane, udokumentowane. Wiemy, gdzie co jest. Powinniśmy zrobić... zbadać jeszcze dodatkowymi odwiertami, potwierdzić. Także mamy kopalnię, projekt kopalni tytanu. Możemy wydobywać tytan, którego wartość wynosi 8 bilionów złotych.
Jak to będzie wyglądało, to na pewno będziemy się temu przyglądać, a my na razie kończymy. Pan Bogdan Gizdoń, założyciel Komitetu Obywatelskiego Obrony Polskich Zasobów, jeszcze na pewno będziemy mieli okazję porozmawiać. Bardzo dziękuję.
Ja jeszcze mogę tylko jeden apel wygłosić.
Szybciutko.
Do premiera, do ministra energii, żeby w jak najszybszym terminie spotkać się z górnikami i podjąć temat polskiego górnictwa, bo w polskim górnictwie wrze.
Bardzo dziękuję. Pan Bogdan Gizdoń był gościem Popołudnia Wnet. Pozdrawiamy i dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy. Połączenie zakończone, 17:55, a my na koniec dzisiejszego Popołudnia Wnet posłuchajmy sobie dalej z płyty dobre piosenki Jaromir Nochawica zaśpiewane. Tym razem zaśpiewamy Sarajewo, Krystyna Świątecka i Czerwony Tulipan. Ja się już z Państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk-Gadowska dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet poprowadziła, realizował Jan Dudziński i do usłyszenia jutro o godzinie 16:00. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.